Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Relacji ze spotkania papieża z wiernymi na Anioł Pański poświęcimy pierwszą część magazynu. Następnie przedstawimy stanowisko kardynała Jean-Louis Thorana na temat zasad rządzących dialogiem międzyreligijnym. Powiemy także o humanitarnych konsekwencjach wojny domowej w Sri Lance.
Bogactwo go nie oślepiło, a bieda nie wykrzywiła mu charakteru.
Błogosławiony Sebastian od objawienia będzie bohaterem cyklicznej audycji księdza Arkadiusza Noconia. 22 lutego wita Państwa Mateusz Ignacik.
Grzech jest rodzajem duchowego paraliżu. Człowiek może się zeń podnieść i wejść na drogę dobra tylko dzięki Bożemu miłosierdziu. Benedykt XVI przypomniał o tym w rozważaniu na Anioł Pański. Nawiązał do czytanej dziś w kościołach Ewangelii o uzdrowieniu paralityka. Fizyczny powrót do zdrowia świadczy o duchowym uzdrowieniu, które jest skutkiem doznanego przebaczenia.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Ewangelię tę niedzielę ukazuje Jezusa, który pochyla się nad ludzką słabością i opuszcza grzechy. Und w jego miłosierdzie z nadzieją zbliżamy się do Wielkiego Postu, czasu pokuty i łaski. Niech wszystkim towarzyszy Boże błogosławieństwo.
W liturgii Kościoła przypada dziś święto katedry świętego Piotra. W Rzymie obchodzono je już w IV wieku. Rozszerzone na cały Kościół przypomina ono, że stolica Piotrowa jest podstawą jedności. Prymat Kościoła Rzymskiego uznany został w całej wspólnocie katolickiej niedługo po męczeństwie apostołów Piotra i Pawła. Świadczyli o tym tacy święci jak Ignacy Antiocheński czy Ireneusz z Lyonu, przypomniał papież.
Tę wyjątkową i szczególną posługę biskupa Rzymu podkreślił Sobór Watykański II. We wspólnocie kościelnej, czytamy w Konstytucji Lumen Gentium, prawomocnie istnieją kościoły partykularne, korzystające z własnych tradycji. Pozostaje przy tym nienaruszony prymat stolicy Piotrowej, która przewodzi całemu zgromadzeniu miłości, sprawując opiekę nad prawowitymi odrębnościami, a jednocześnie czuwa, aby nie przeszkadzały one jedności, lecz raczej jej służyły.
Ma piuttosto la serva.
Benedykt XVI poprosił o modlitwę w swej intencji, aby wiernie mógł wypełniać obowiązki związane z posługą następcy Piotra.
Chrześcijanie i muzułmanie mogą przy zachowaniu zasad wolności i wzajemności współpracować w promowaniu wartości moralnych i duchowych, których potrzebuje świat. Takiego zdania jest kardynał Jean-Louis Thorin, który mówił o tym podczas konferencji prawniczej na Uniwersytecie Bolońskim. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego wskazał, że ów dialog powinien bazować na wzajemnym poznaniu się i być przedmiotem pozytywnego zainteresowania ze strony władz państwowych ze względu na dobro wspólne. Kardynał Thorin przypomniał też postawę, jaka w relacjach z innowiercami powinna cechować wyznawcę Chrystusa, także w sytuacjach, gdy chrześcijanie są społeczną większością. Chodzi o jasne, wyrażane na zewnątrz przekonanie, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem, a jednocześnie o pokorę wynikającą ze świadomości błędów przeszłości i z szacunku do wyznawanych przez drugą stronę wartości.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego odniósł się także do dyskutowanej ostatnio we Włoszech sprawy budowy meczetów. Przypomniał ogólną zasadę, że każdy wierzący, gdziekolwiek mieszka, ma prawo do posiadania miejsca kultu i możliwości modlitwy, tak prywatnej jak publicznej. Tę zasadę należy wcielać w życie w konkretnym kontekście, stwierdził francuski purpurat. Gdy jadę do kraju muzułmańskiego, nie mogę żądać zbudowania katedry wielkiej jak Bazylika Świętego Piotra. To oczywiste, że mieszkający we Włoszech muzułmanie mają prawo do miejsca kultu, ale z poszanowaniem porządku architektonicznego, kulturowego i religijnego kraju, który ich gości. Myślę, dodał kardynał Thorin, że to kwestia smaku i wyczucia.
Episkopat Sri Lanki po raz kolejny zaapelował do rządu i tamilskich Tygrysów o ochronę ludności cywilnej. Na objętej konfliktem północy kraju walki stają się coraz bardziej zacięte. Lankijska armia nadal utrzymuje, że już tylko tygodnie dzielą ją od ostatecznego zwycięstwa nad tamilskimi separatystami. Tymczasem to stołeczne Colombo staje się obiektem ataków lotniczych ze strony sił rebelianckich. W związku z coraz bardziej dramatyczną sytuacją humanitarną w rejonie walk, tamtejsza Caritas ogłosiła ogólnokrajową zbiórkę żywności i lekarstw dla ofiar wojny. Kościół nie zgodził się przy tym na współpracę z państwem w dystrybucji pomocy. Zebrane dary będą przekazywane bezpośrednio do ośrodków Caritas w regionach, gdzie toczą się walki bądź przebywają uchodźcy.
Jak poinformował biskup Jaffny, Thomas Savundara Nayagam, na terenach objętych starciami znajduje się wciąż około 50 księży i osób zakonnych. Niektórzy z nich są ranni. Duchowni starają się pomagać znajdującym się w pułapce uchodźcom, choć ostrzał nie oszczędza nawet szpitali. Zdaniem kończącego misję dyplomatyczną w Sri Lance nuncjusza arcybiskupa Mario Zenariego, sytuacja tamtejszych mieszkańców jest coraz bardziej tragiczna.
Wspólnota międzynarodowa jest bardzo zaniepokojona losem cywilnej ludności. Co prawda jest możliwość przeniesienia się w strefę nadmorską w rozmiarach 12 na 2 kilometry, ogłoszoną przez władze w Colombo rejonem wyłączonym z walk. Jednak i tam dochodzi do incydentów. Zginęło w nich 200 osób, a ponad drugie tyle jest rannych. Oczywiście obie strony oskarżają się w tej sprawie nawzajem. Ludzie są już zmęczeni, a sytuacja rannych jest wprost dramatyczna. Jeden z księży donosił o braku środków medycznych i ratowniczych dla rannych. Oczywiście nie ma mowy o otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie strefy walk ze strony rebeliantów, którzy traktują ludność cywilną jako żywe tarcze. Wzywam więc obie strony, by przestrzegały prawa międzynarodowego i nie ostrzeliwały rejonów, gdzie przebywa ludność cywilna.
Rozwiązanie siłowe przeważyło w tym wypadku nad opcją negocjacyjną. Czy istnieje niebezpieczeństwo, że starcie między lankijską armią a tamilskimi rebeliantami przemieni się w konflikt bez końca?
Istnieje powszechne przeświadczenie, że wraz z końcem wojny konflikt wcale nie ustanie. Przecież na zakończenie konfliktu potrzebne są rozwiązania, programy. Potrzeba pracy nad przyczynami obecnego konfliktu, aby dojść do pokojowego rozwiązania. Chodzi bowiem o uleczenie po 25 latach wojny, o przezwyciężenie niesprawiedliwości, a tutaj mamy wciąż podgórkę. Stąd niezwykle istotna rola Kościoła, który może nastrajać ku pojednaniu, ku poszanowaniu słusznych aspiracji różnych grup etnicznych. Wszak istnieje możliwość współistnienia dwóch głównych narodowości we własnym państwie.
Echa konfliktu docierają również do południowo-indyjskiego stanu Tamil Nadu. Żyjący tam Tamilowie protestują przeciwko postępującej ofensywie lankijskiej armii i domagają się podjęcia dialogu z tamilską mniejszością w Sri Lance. Przed siedzibą Stanowego Sądu Najwyższego doszło do gwałtownych starć policjantów z prawnikami, którzy protestowali przeciw wypowiedzi jednego z polityków potępiających działania Tygrysów. Demonstranci podpalili między innymi pobliski posterunek policji.
Tamtejszy kościół wzywa wszystkich do powstrzymania się od przemocy. Wyrazy solidarności z Tamilami w Sri Lance są czymś naturalnym, twierdzi rzecznik prasowy Kościoła katolickiego w stanie Tamil Nadu, ksiądz Vincent Chinnadurai. Jednakże sięganie po przemoc dyskredytuje tę szlachetną, skądinąd sprawę. Apeluje on również do katolików w Sri Lance o większe zaangażowanie w promowanie dialogu między zwaśnionymi grupami etnicznymi. Najnowsza historia RPA czy Timoru Wschodniego jest jego zdaniem dobrym przykładem pokojowego rozwiązywania poważnych konfliktów etnicznych przy aktywnej mediacji chrześcijan.
Święty tygodnia.
Sebastian od Objawienia.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dwudziestego lutego w Martyrologium Rzymskim wpisane jest wspomnienie błogosławionego Sebastiana od Objawienia. Urodził się w roku 1502 w hiszpańskiej Gardenie, w ubogiej, chłopskiej, ale bardzo religijnej rodzinie. Jako dziecko poważnie zachorował. Przywrócony cudownie do życia, od najmłodszych lat najmował się do pracy w polu. Zarobione pieniądze oddawał rodzicom i młodszym siostrom. W wieku 15 lat zmuszony był opuścić dom rodzinny w poszukiwaniu pracy. Pozostawiona przez rodziców ziemia nie wystarczała bowiem dla wszystkich dzieci. Kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania, czy to w poszukiwaniu lepszej pracy, czy też z powodu spotykanych ludzi, którzy namawiali go do złego. W roku 1533, mając 31 lat, zdecydował się na wyjazd do Meksyku, aby rozpocząć nowe życie. Osiadł w dopiero co założonym mieście Puebla, gdzie w krótkim czasie, dzięki swojej pracowitości, pomysłowości i sprzyjającym mu szczęściu, dorobił się znacznej fortuny. Bogactwo nie odmieniło jednak jego serca. Pozostawał pobożnym człowiekiem i wielkim dobroczyńcą. Biednym chłopom dawał ziarno na zasiew, nowożeńcom posag, chorym lekarstwa, a zadłużonym płacił długi. Nazywany powszechnie ojcem, dbał nie tylko o sprawy materialne, ale starał się pozyskać dla wiary w Chrystusa jak najwięcej Indian. Dwukrotnie ożeniony, szybko stawał się wdowcem. Po śmierci drugiej żony rozdał majątek ubogim i w wieku 71 lat rozpoczął nowicjat u franciszkanów, będąc bodajże najstarszym znanym w świecie nowicjuszem. Mimo zaawansowanego wieku, w zakonie przeżył jeszcze 27 lat, dając wszystkim przykład pokory, posłuszeństwa, modlitwy i pokuty. Ten, który jeszcze do niedawna był jednym z najbogatszych ludzi w Meksyku, spełniał w zakonie najniższe posługi. Prawie do końca życia spał na gołej ziemi i chodził po kweście. Zmarł w opinii świętości 25 lutego 1600 roku, mając 98 lat. Z księgi proroka Amosa. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Książętom pierwszego z narodów, których słucha dom Izraela, leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego poprowadzę ich na czele wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków. Pismo Święte wiele razy gani bogatych, przestrzegając ich słowami Chrystusa, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Słowa te mogą wywoływać zrozumiały niepokój u wielu chrześcijan, stawiających sobie pytanie, czy zamożność to zło, którego należy się wystrzegać? Czy dla bogatych znajdzie się miejsce w niebie? Przykład błogosławionego Sebastiana od Objawienia i wielu innych świętych może wlać w ich serca otuchę. Kościół katolicki istotnie nigdy nie potępił zamożności, zwracając zawsze swoim wyznawcom uwagę na właściwe nastawienie do rzeczy materialnych, przestrzegając, aby nie stały się dla nich złotymi cielcami. Niebezpieczeństwo, że zawładną sercem człowieka, dotyczy zarówno biednych, jak i bogatych. Spotkałem kiedyś człowieka, który poniewierał się na emigracji. Często zmieniał miejsce zamieszkania, pracę, ukrywał się przed policją. Czy nie lepiej byłoby wrócić do kraju? Zapytałem. Nie, jeszcze nie teraz. Wrócę, gdy będę miał taką furę, taki samochód, że ludziom w mojej wiosce poopadają szczęki. Był biedny, ale jego serce nie było przez to szlachetniejsze. Jak to się dzieje, pytał w V wieku po Chrystusie Jan Kasjan, że nawet niektórzy mnisi, po tym jak wzgardzili największymi bogactwami świata, bo nie tylko wieloma talentami złota i srebra, ale także wspaniałymi włościami, potrafili później obrażać się na braci z powodu noża, igły lub książki. Niektórzy tak zazdrośnie jej strzegą, że nie tylko nie pozwalają nikomu do niej zajrzeć, ale nawet jej dotknąć. To, co powinno być dla nich okazją dla okazania cierpliwości i miłości, staje się dla nich okazją do wzburzenia i grzechu. Błogosławiony Sebastian od Objawienia, który przeszedł drogę od biedy do bogactwa i od bogactwa do biedy, w każdym z tych stanów potrafił ustrzec swoje serce przed złymi żądzami. Bogactwo go nie oślepiło, a bieda nie wykrzywiła mu charakteru. Od Indian, wśród których apostołował, i od dzisiejszych mieszkańców Ameryki, gdzie dorobił się fortuny, można by zaczerpnąć kilka praktycznych rad. Ci pierwsi narażali życie, aby pomnożyć swój dobytek, który potem rozdawali. Im więcej na przykład ktoś miał koni, tym więcej członków plemienia mógł nimi obdarzyć. Dla Indianina bowiem mieć było bezwartościowe, jeśli nie można było go dać. Od współczesnych mieszkańców Ameryki warto przyjąć zasadę understatement, czyli nie popisywania się swoim bogactwem, nie epatowania swoją zamożnością. W Stanach Zjednoczonych białymi Lincolnami czy Cadillacami jeżdżą częściej mafiozi i sutenerzy, aniżeli prawdziwi bogacze. Zanim ciało błogosławionego Sebastiana zostało złożone do grobu, bracia franciszkanie pięciokrotnie musieli ubierać je w nowy habit. Za każdym bowiem razem ludzie rozrywali jego zakonną szatę na kawałki, zabierając je do domu jako relikwie. Czyż nie jest tak, że największymi bogaczami są święci? Tylko oni potrafią obdarowywać nawet po swojej śmierci. Wszechmogący wieczny Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiony Sebastian wiernie Tobie służył w prostocie ducha i czystości serca. Za jego wstawiennictwem daj nam łaskę, abyśmy równie gorliwi byli w Twojej służbie, a ukończywszy doczesną pielgrzymkę, mogli otrzymać wieczną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.